Otwórzmy proszę list do Hebrajczyków, czytamy rozdział 3. Będziemy czytać wiersze od 7 do 19. List do Hebrajczyków, 3 rozdział, wiersze od 7 do 19. Będę czytał z przykładu Nowego Przymierza, wyjątkowo dzisiaj. Wiersz 7 brzmi tak. Dlatego jak mówi Duch Święty, jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc jak w czasie buntu, w dniu próby na pustyni. Tam wasi ojcowie wystawiali mnie na próbę swym postępowaniem, choć oglądali moje dzieła przez 40 lat. Dlatego zniechęciłem się do tego pokolenia i stwierdziłem, że ich serca ciągle błądzą. Nie rozpoznali oni moich dróg. Dlatego przysiągłem w swoim gniewie, nie wejdą do mojego odpoczynku. Uważajcie, bracia oraz siostry, aby w kimś z was nie było czasem złego, niewierzącego serca, które odstąpiłoby od żywego Boga. Dlatego zachęcajcie się nawzajem każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby przez zwodniczość grzechu żaden z was nie uległ znieczuleniu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko zachowamy pierwotną ufność bez zmian aż do końca. Bo jeśli chodzi o słowa dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc jak w czasie buntu, to pojawiają się pytania. Kim właściwie byli ci, którzy usłyszeli i zbuntowali się? Czyż nie byli to ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Na kogo gniewał się przez te 40 lat? Czy nie na tych, którzy zgrzeszyli i których zwłoki porozrzucał po pustyni? I komu to przysiąg, że nie wejdą do jego odpoczynku, jeśli nie tym, którzy odmówili posłuchu? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Czytając takie słowa, to czasami bardzo łatwo przez nie gdzieś je przeczytać i o nich zapomnieć. Natomiast te słowa, które dzisiaj czytaliśmy, które będziemy rozważać, są troszkę jak taki znak ostrzegawczy. Nie wiem, czy mamy tu kierowców na sali, prawdopodobnie mamy, ale są żółte znaki trójkątne ostrzegawcze na drogach. Jak się jedzie, to one informują nas o pewnym potencjalnym zagrożeniu, niebezpieczeństwie, o pewnych rzeczach, które mogą się wydarzyć w momencie, kiedy przekroczymy próg tego znaku i coś tam może się pojawić. Może być to krowa, na przykład znak ostrzegawczy krowy przez najbliższe 2 kilometry. Może być to jeleń, który informuje, że być może w nocy będzie trzeba uważać na jakieś zwierzęta leśnie. Być może jest to informacja o tym, że przez najbliższe 4 kilometry będą zakręty i potem na końcu tej ścieżki będzie nam się niedobrze robiło. Ale jest tyle tych znaków często na drodze, że ja często je ignoruję. Może nie ignoruję wprost, ale zdarza się tak, że się tyle tych znaków pojawia, że ciężko jest wszystko procesować, ciężko jest wszystko nad wszystkim się zastanowić i wszystko zaakceptować i zobaczyć, co będzie i się przygotować na to. Więc te znaki troszkę nie spełniają w tym zakresie swojej funkcji. Czasami my się też wyłączamy w podobny sposób, czytając Boże Słowo. To są fragmenty, które w jasny sposób nas przed czymś ostrzegają, w jasny sposób nas o czymś informują, a potem czytamy, idziemy dalej. I nad tym nie ma większego zamysłu. Natomiast dzisiejszy fragment jest fragmentem takim, który jest bardzo przerażającym dla człowieka wierzącego. Jest smutnym fragmentem i trudnym fragmentem, ponieważ będzie dotykał się naszych serc. Będzie dotykał się serc ludzi siedzących tu właśnie w kaplicy, dotykać się mojego serca. Bo tutaj się kilka razy pojawia takie wezwanie mówiące, jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc. Potem w wierszu 15 ponownie, jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc. To jest wezwanie, to jest pewien nakaz do tego, żeby nasze serca działały w określony sposób, funkcjonowały w określony sposób. I ten fragment zaczyna się od bardzo ciekawych słów. Zwróć uwagę na wiersz 7. To nie są puste słowa autora Listu do Hebrajczyków, ale on powołuje się na słowa właśnie z psalmu, którym dzisiaj czytaliśmy, psalmu 95. I wiersz 7 mówi nam, dlatego jak mówi Duch Święty. Dlatego jak mówi Duch Święty. Zwróćcie uwagę, że to słowa, do których się odnosi, że to mówi Duch Święty, są w psalmie 95. Bezpośrednim autorem tego psalmu prawdopodobnie jest Dawid. Prawdopodobnie on się cofa do wydarzeń, które miały miejsce na pustyni w historii Izraela, żeby przestrzec lud izraelski, żeby ponownie czegoś nie wykonywali. Ale ostatecznym autorem jest Duch Święty. Duch Święty nie zaczął działać dopiero po Zielonych Świątkach. Zaraz będziemy mieli właśnie nabożeństwo z okazji Zielonych Świąt, kiedy Duch Święty wstępuje na Kościół i Kościół powstaje i rusza w świat i działa, Ewangelia jest roznoszona. Ale widzimy, że Bóg działa przez swojego Ducha Świętego już wcześniej. Że Stary Testament jest księgą, która jest przygotowana przez Boga i jest ona natchniona przez Ducha Świętego. W drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale, w wierszu 21, czytamy następujące słowa. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, wiersz 21, który mówi tak. Proroctwo, przede wszystkim wiedzcie, że żadne proroctwo Pisma nie rodzi się z ludzkich przemyśleń. Proroctwo bowiem nie powstało nigdy z woli człowieka. Zawsze wypowiadali je ludzie posłani przez Boga, natchnieni Duchem Świętym. I Piotr się odnosi właśnie do proroctwa Starego Testamentu, do treści Starego Testamentu. Mówi, ludzie, którzy to spisali, którzy to przygotowali, którzy to przekazali, przekazywali to jako ci, których Duch Święty natchnął do tego, abyśmy my mogli z tego korzystać. Nie jest to z woli ludzkiej, nie jest to ludzki wymysł. I wydaje mi się, że ten jeden wiersz tutaj, wiersz 7, pokazuje nam, że Stary Testament jest ważny dla człowieka wierzącego. Stary Testament jest ważny dla chrześcijanina. Dzisiaj niestety bardzo często mamy taką perspektywę, że Stary Testament to starość, nadchodzi nowe. Nadchodzi nowe, więc tylko Nowy Testament. Jednak widzimy dosyć jasno, że autor Listu do Hebrajczyków powołuje się na konkretne wydarzenia, na konkretny psalm ze Starego Testamentu do tego, żeby uczyć Kościół pewnej prawdy. Żeby uczyć człowieka wierzącego pewnej prawdy. Widzimy bardzo podobną myśl w pierwszym liście do Koryntian, w 10 rozdziale, wiersze od 1 do 10. Zachęcam, żebyśmy, jeżeli mam Biblię, żebyśmy otworzyli to. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, wiersz od 1 do 11. Brzmi tak. Nie chciałbym bowiem, bracia, abyście byli nieświadomi, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze. Wszyscy też zostali ochrzczeni w Mojżesza, w obłoku oraz w morzu. Ponadto wszyscy jedli ten sam duchowy pokarm. Wszyscy pili ten sam duchowy napój, bo pili z towarzyszącej im duchowej skały, a tą skałą był Chrystus. A jednak większość z nich nie spodobała się Bogu. Ciała ich, jak wiemy, zaległy pustynie. Wszystko to może nam służyć za przykład, abyśmy nie pożądali złych rzeczy, tak jak było w ich przypadku. Czyli wiersz 6 mówi nam już, że wydarzenia w Starym Testamencie służą do czego? Służą jako przykład, abyśmy my nie pożądali, nie mieli tego samego nastawienia, co mieli właśnie w Izraelu. Nie bądźcie też bałwochwalcami, tak jak niektórzy z nich. Czytamy bowiem, usiadł lud, aby jeść i pić, po czym powstał, aby się bawić. I nie oddawajmy się nierządowi, tak jak niektórzy z nich, przez co jednego dnia padły 23 tysiące ludzi. Nie wystawiajmy też na próbę Chrystusa, tak jak niektórzy z nich, na co skończyli życie pokąsani przez węże. Ani nie szemrajcie, tak jak niektórzy z nich, przez co poginęli z ręki niszczyciela. I teraz wiersz 11 podsumowuje to wszystko, mówi tak. Wszystko to dla przykładu dotknęło tamtych ludzi i zostało opisane, by służyć za przestrogę nam, żyjącym u kresu wieków. To służy jako przestroga. Te historie służą jako pewna informacja, jako taki znak ostrzegawczy, mówi, nie postępujmy w ten sam sposób, uważajmy na to, żebyśmy nie wpadli w te same błędy. Niestety, jako ludzie, to jest nasza natura, że my robimy rzeczy, których nie powinniśmy robić. Naszą naturą jest to, że widzimy czyjeś inne błędy i myślimy, a ja tego nigdy nie popełnię i potem to robimy. Co więcej, nie uczymy się na własnych błędach, przez co często nasze własne życie jest pewnym powtarzaniem tych samych trudów, tych samych błędów, aż w końcu być może po którymś tam razie się uczymy i czegoś nie robimy, czegoś nie powtarzamy. Ale Stary Testament i w szczególności historia Izraela jest pewnym Bożym przykładem dla współczesnego Kościoła. I do tego przykładu teraz odnosi się właśnie autor listu do Hebrajczyków po to, żebyśmy my mogli zobaczyć, jak wygląda nasze życie duchowe. Abyśmy mogli zobaczyć nasze serca. Abyśmy się zastanowili nad tym, jak my myślimy, jak my postępujemy. To jest również bardzo ważna rzecz, która tu się pojawia. Że skoro to jest ważne, skoro to jest istotne, skoro to jest Boże Słowo, skoro Duch Święty to Słowo natchnął, to kiedy czytamy w ogóle Boże Słowo, to nie powinniśmy Jego lekceważyć. Zwróćcie uwagę, że dalszą częścią wiersza siódmego jest: dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc. Dzisiaj, jeżeli czytasz Boże Słowo i widzisz coś w tym Słowie, co cię zmusza do innej perspektywy, zmusza do nowego postępowania, sprawia, że widzisz jakiś grzech w swoim życiu i ciebie to dotyka, to dzisiaj jest dzień, w którym powinienem coś z tym zrobić. Dzisiaj jest dzień, w którym powinienem pójść kogoś przeprosić. Dzisiaj jest dzień, w którym powinienem zawalczyć o moje życie duchowe. Jeżeli jest coś, co wiesz, co musisz zrobić, bo Boże Słowo cię tego przekonuje. Jeżeli jest coś, co wiesz, że musisz, o co musisz zadbać, albo coś, co w swoim życiu powinieneś zmienić, to tego nie ignoruj. Nie lekceważ tego, tylko dlatego, że przeczytałeś i chcesz przed tym gdzieś uciekać. W drugim liście apostoła Pawła do Koryntian, w rozdziale szóstym, też jest wezwanie do tego, żeby nie ignorować i nie czekać. Drugi list do Koryntian, szósty rozdział, wiersz drugi. Czytamy: jako współpracownicy wzywamy też was, abyście łaski Bożej nie przyjmowali nie na próżno. Czytamy bowiem: w czasie przychylności wysłuchałem cię i w dniu zbawienia pomogłem ci. Właśnie teraz jest ten czas przychylności. Teraz jest dzień zbawienia. Jeżeli dzisiaj masz przekonanie, że powinieneś zaufać Chrystusowi, to nie zwlekaj, to nie czekaj. Zaufaj Mu, powiesz Mu swoje życie. Powiedz: Panie Jezu, widzę, że Ty jesteś jedynym Zbawicielem, tylko Ty możesz uratować mnie ze stanu, w którym się znajduję. Ten czas, w którym Duch nas przekonuje jako teraz, jest teraz. Dzisiaj to nie jest jutro. Dzisiaj to nie jest pojutrze. Dzisiaj to nie jest za miesiąc. Dzisiaj jest dzisiaj. Nie powinniśmy zwlekać z tym, kiedy Bóg nas do czegoś przekonuje. Jeżeli jest jakiś grzech, z którym trzeba zawalczyć, to podejmij tej walki. Jeżeli musisz kogoś przeprosić, to go przeproś. Jeśli musisz komuś przebaczyć, to mu przebacz. Nie zwlekaj z tym, bo to będzie ciebie użerać, będzie nad tobą siedzieć i będziesz się z tym męczyć. Dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, dzisiaj, jeśli usłyszysz Jego głos, coś z tym zrób. Zaufaj Chrystusowi, wyznaj swoje grzechy i podążaj za Bogiem. I teraz widzimy, że po takim wezwaniu, takim wprowadzeniu, takiej informacji, dlaczego powinniśmy posłuchać się tego autora, widzimy, do czego on zmierza. Czytamy w wierszu ósmym: nie znieczulajcie swoich serc, tak jak w czasie buntu, w dniu próby na pustyni. Tam wasi ojcowie wystawiali mnie na próbę swym postępowaniem, choć oglądali moje dzieła przez 40 lat. Dlatego zniechęciłem się do tego pokolenia i stwierdziłem, że ich serca ciągle błądzą. Nie rozpoznali oni moich dróg. I widzimy tutaj kilka aspektów tak zwanego niewierzącego serca. Złego, niewierzącego serca. Wiersz 12 mówi: uważajcie, bracia, aby w kimś z was nie było czasem złego, niewierzącego serca. I czym się to serce charakteryzuje? W jakiś sposób to, o czym czytaliśmy w Starym Testamencie, to, co Izrael pokazuje w swojej historii, pokazuje nam znamiona niewierzącego serca. Widzimy trzy rzeczy, które tu się pojawiają. Po pierwsze, złe serce, złe niewierzące serce to jest serce znieczulone przez grzech. To jest serce, które jest znieczulone przez grzech. Po drugie, jest to serce, które wystawia Boga na próbę. Po trzecie, jest to serce, które błądzi, ponieważ nie zna Bożych ścieżek. Czytamy, nie znieczulajcie swoich serc, jak w czasie buntu w dniu próby na pustyni. Znieczulone serce to jest serce, które mówi, ja wiem lepiej. Czytam w Bożym Słowie pewne rzeczy, ale nie chcę tego akceptować, nie chcę tego przyjmować i znieczulam się na to, co tu jest napisane. Być może coś wiem, że jest prawdziwe, ale z tym walczę, bo w moim życiu jest jakiś grzech, który sprawia, że będę musiał czymś się zająć. Wiersz 13 to powtarza, mówi, zachęcajcie się każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby przez zwodniczość grzechu żaden z was nie uległ znieczuleniu. Ja kiedyś jako dziecko oglądałem taką bajkę. To była taka kreskówka. I to była kreskówka, na której spadł kosmita na ziemię. I to był kosmita, który żywił się kłamstwami. I wylądowała taka mała piłka. Taka mała piłeczka wylądowała na ziemi. I podchodził do okien w różnych domach. I jak słyszał kłamstwo, to rósł większy. Stało się taką większą kulą. Robił się taką galaretą, która tak przesuwała się przez miasto. W pewnym momencie ludzie go zauważyli i widzą, że to jest coś, co jest dziwne, coś, co nie powinno mieć miejsca, ale to zignorowali. I dalej kłamali, i dalej nie mieli z tym problemu. I to rosło, i rosło, i rosło, aż w końcu stało się tak duże, że powiedzmy stało się rozmiarów pałacu naszego kultury i nauki i zajęło całe miasto. Ludzie zignorowali pewien problem, zignorowali pewną rzecz, którą się to karmiło. Znieczulili się na swoje własne problemy, na swoje własne rzeczy. Aż trafili do momentu, w którym ten kosmita zajął całe miasto. I rozwiązaniem tego problemu było wyznawanie swoich grzechów. Było wyznawanie tego, że się skłamało, proszenie o przebaczenie. I za każdym razem, kiedy ktoś prosił o przebaczenie, ten kosmita stał się mniejszy. Stał się taką coraz mniejszy i mniejszy, w końcu stał się taki mały jak ziarnko grochu i odleciał na zupełnie inną planetę. A ludzie się znieczulili w pewnym momencie. Nie widzieli problemu z tym, co robią. Nie chcieli słuchać na temat tego, że to, co robią, jest niewłaściwe. I tutaj, kiedy czytamy o tym, to widzimy, że naprawdę w historii Izraela tak się wydarzyło. Oni znieczulili swoje serce, zbuntowali się przeciwko Bogu, nie chcieli być Mu posłuszni, więc cokolwiek Bóg do nich mówił, to nie było istotne, to nie było ważne, nie było to potrzebne. Kiedy mamy serce znieczulone, to nasze serce mówi, Panie Boże, nie jesteś dla mnie aż taki ważny. Twoje słowo, owszem, jest istotne, ale nie jest aż tak istotne, żeby we mnie jakąś zmianę wprowadzić. Czy masz dzisiaj znieczulone serce? Czy przychodzisz do kościoła tylko po to, żeby odsiedzieć tutaj swój czas, żeby być tutaj tylko po to, bo trzeba być w kościele w niedzielę? Czy raczej twoje serce jest właśnie takim sercem, które mówi, Panie Boże, przebacz mi. Panie Boże, potrzebuję twojego wzmocnienia. Bo tutaj zaczynamy widzieć różnicę między wierzącym sercem, a sercem, które tak naprawdę ukrywa się w pośród ludu Bożego. Bo tutaj to, czym w tym fragmencie, to co jest trudne, jest to, że ci ludzie, o których tutaj czytamy, to są ludzie, którzy są w ramach ludu Bożego. Są to ludzie, którzy są w Izraelu i są ci w Izraelu, którzy są wierzący i są ci, którzy są niewierzący. I ci, którzy są niewierzący, znieczulają swoje serca na Boga, a tych wierzących jest, przynajmniej w tej historii, o wiele mniej. I czytamy, w jaki sposób jeszcze to znieczulenie zaszło, do czego to doprowadziło. Wiersz 9 mówi, tam wasi ojcowie wystawiali mnie na próbę swym postępowaniem, choć oglądali moje dzieła. To złe serce, złe niewierzące serce nie tylko się znieczula, nie tylko sprawia, że Bóg nie jest istotny, to jeszcze mówi, Panie Boże, czy Ty na pewno tu jesteś? Czy na pewno się o mnie troszczysz? Czy na pewno o mnie dbasz? Mimo, że widziałem ogromne dowody na to, że Ty się o mnie troszczysz i mnie kochasz, to jednak czy na pewno tak jest? Spojrzymy teraz na trzy fragmenty z Bożego Słowa. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, wiersz 12. Jest to historia, kiedy Jezus jest kuszony i jest to historia, która jest zasadniczo analogiczna do historii Izraela na pustyni. I czytamy tutaj w wierszu 12 następujące słowa. Jezus odparł, powiedziano, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Twojego Boga. Nie będziesz wystawiał na próbę Pana Twojego Boga. Kiedy przyszło do stwierdzenia, zobaczenia, czy Bóg będzie posłuszny, postawienia Boga w konkretnej sytuacji, Jezus mówi nie. Ja tego nie uczynię, ponieważ nie powinniśmy Boga stawiać w takiej sytuacji. I o co chodzi? Jaka jest sytuacja, do której nie powinniśmy dopuszczać w swoim życiu? Dlaczego jest napisano, żebyśmy nie wystawiali na próbę Pana? Co to w ogóle znaczy wystawiać na próbę Pana? Otwórzmy Księgę Wyjścia, rozdział 17, przynajmniej 7 wierszy. Właśnie po to jest nam Stary Testament potrzebny, abyśmy znali tę historię, żebyśmy potem mogli właśnie dobrze zrozumieć, o co tu jest napisane. Księga Wyjścia, rozdział 17, wiersz od 1 do 7. Czytamy potem, cały Izrael wyruszył z pustyni Sin i wędrował dalej według wskazań Pana. Lud rozłożył się obozem w Refidim. Brakowało tam jednak wody. Wtedy lud wszczął kłótnię z Mojżeszem. Dajcie nam wody do picia, żądali. Mojżesz odpowiedział, dlaczego kłócicie się ze mną? Dlaczego wystawiacie Pana na próbę? Ale lud był spragniony wody i szemrał przeciwko Mojżeszowi. Czy to dlatego wyprowadziłeś nas z Egiptu, byśmy wraz z dziećmi i dobytkiem padli tu z pragnienia? Mojżesz tymczasem zwrócił się do Pana. Co mam uczynić dla tego ludu? Niewiele brakuje, by zechcieli mnie ukamieniować. Przejdź przed ludem, polecił mu Pan, i weź ze sobą kilku starszych Izraela. Weź też laskę do ręki, którą niegdyś uderzyłeś Nil i idź. Ja natomiast stanę przed Tobą tam, na skale w Chorebie. Gdy uderzysz w skałę, wypłynie z niej woda. Lud będzie mógł się napić. Mojżesz więc uczynił tak na oczach starszych Izraela. Po czym na tym miejscu nazwę Masa i Meriba, co oznacza próba czy też spór. Z powodu sporu z Izraelitami oraz dlatego, że wystawiali oni tam Pana na próbę, stawiając zaczepne pytanie, czy jest Pan pośród nas, czy też nie. Czy jest Pan pośród nas, czy też nie? Kiedy widzimy w naszym życiu Boże działanie, kiedy widzimy Boże objawy swojej dobroci, kiedy rozumiemy, że On posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa po to, żeby On nas zbliżył do Boga, abyśmy byli nazwani Bożymi dziećmi, abyśmy byli odkupieni, abyśmy byli pojednani z Bogiem. Jeżeli my to rozumiemy, a i tak w naszym życiu mówimy, czy jest tu Bóg, czy na pewno w tej sytuacji jest ze mną Bóg? Jeżeli jest w tej sytuacji ze mną Bóg, to pokazujemy, że nie ufamy Bogu tak naprawdę. Jest to próba postawienia Boga w sytuacji, zrób teraz to, co ja chcę, i jeżeli to, co zrobisz, to, co ja chcę, to ja będę wiedział, że Ty jesteś ze mną. Stawiamy Boga w roli zakładnika swojego życia. Stawiamy Boga w miejscu, który sprowadza i zweryfikuje, czy Pan na pewno jest ze mną. I czasami w naszym życiu też tak może być. Być może w Twoim życiu też czasem takie sytuacje się wydarzyły, że była jakaś trudna chwila i mówisz, Panie Boże, zrób to. Jeżeli Ty tego nie zrobisz, to ja nie wiem, czy Ty naprawdę istniejesz, nie wiem, czy Ty naprawdę jesteś ze mną, ale jeżeli to zrobisz, to ja na pewno wtedy będę pewien. Będę w 100% przekonany, że tak będzie. Takie nastawienie stawia Boga w roli zakładnika, a stawia mnie w roli rozkazującego Bogu. Natomiast sytuacja powinna być inna. Role powinny być inaczej ustawione, ponieważ ja powinienem być tym, który polegając na Bogu szuka Jego woli, Jego rozwiązania. Jego woli, Jego rozwiązania. Nie stawiam za wszelką siłę na moim własnym ja, na moim własnym ego i nie wymuszam na Bogu czegoś, czego Bóg nie powinien zrobić. I to jest bardzo przykra sytuacja. Czasami może w naszym życiu się wydarzyć trudność, próba, to o czym czytamy, to są próby. To nie są rzeczy łatwe, to nie są rzeczy proste. Ale nawet w próbach człowiek wierzący nie ma prawa powiedzieć: Panie Boże, nie wierzę, że Ty istniejesz. Panie Boże, nie wierzę, że Ty się o mnie nie troszczysz. W momencie, kiedy tak zaczynamy mówić, to z naszego serca coś się wydobywa. Z naszego serca wydobywa się coś, co jest związane z niewiarą. Natomiast ciekawą rzeczą w kontekście prób jest to, że te próby tak naprawdę nie są dla Boga. Próby w naszym życiu nie są dla Boga, ale są dla nas. Właśnie po to, abyśmy mogli zobaczyć, co w naszym sercu leży. W Księdze Powtórzonego Prawa ta sama historia jest opisana, czy też skomentowana przez Boga. Księga Powtórzonego Prawa, 8 rozdział, wiersz 2, gdzie jest napisane: zapamiętaj też całą drogę, którą Pan, Twój Bóg, prowadził Cię przez te 40 lat po pustyni, aby nauczyć Cię uległości, wypróbować Cię i poznać, co jest w Twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy też nie. Dzień próby, jakikolwiek w naszym życiu by nie był, czy jest dużym dniem próby, małym dniem próby, jest dniem próby dla nas. Jest dniem próby dla Ciebie. Jest dniem próby, żeby sprawdzić, co w Twoim sercu leży. Bóg wie, co w Twoim sercu leży. Bóg to wie, Bóg zna Cię lepiej, niż Ty sam siebie znasz. Więc próby nie są dla Boga, ale są dla nas. Próby są dla Ciebie, abyś zobaczył, jakie serce się tam znajduje, co się w tym sercu tak naprawdę kryje. Czy jest to serce, które się obraża i mówi: Boga na pewno nie ma. Czy raczej jest to serce, które mówi: Panie Boże, pomóż. Panie Boże, przebacz. Czy jest to serce, które mówi: Pana Boga na pewno nie ma. Czy jest to serce, które mówi: Panie Boże, pomóż. Panie Boże, przebacz. To są dwie różne reakcje. Ta sama sytuacja może pokazać nam dwie zupełnie różne rzeczy. A musimy zobaczyć, co się w tym sercu znajduje. I myślę, że tutaj bez dwóch zdań, jeżeli się porozmawia z człowiekiem wierzącym, który chodzi z Bogiem przez lata, to wie, że takich prób przechodzimy przez życie wiele. Czasem to może być choroba, może być to odejście bliskiej osoby, może być to zawiedzenie Kościołem, może to być smutek z powodu odejścia kogoś z Kościoła. Ale próby te wszystkie pokazują nam kolejną część naszego serca. Pokazują nam kolejną rzecz dotyczącą nas samych. Więc albo szukamy Bożych ścieżek, albo tutaj, jak czytamy w wierszu 10, Bóg powie: i stwierdziłem, że ich serca ciągle błądzą, bo nie rozpoznali oni moich dróg. Jest to smutny moment w tym fragmencie, ponieważ widzimy, że coś tu się wydarzyło. Są ludzie, którzy chodzili z Bogiem, a jednak ich serca błądzą. Ich serca nie szukają Boga, nie szukają tego, czego Bóg sam od nich chce. I teraz wiersz 12 bierze tą przestrogę i mówi: teraz uważajcie, bracia, aby w kimś z was nie było czasem złego serca niewierzącego, które odstąpiłoby od żywego Boga. Uważajcie, żeby w nas nie było serca, które by odstąpiło od żywego Boga. I to słowo odstąpiłoby tutaj, to jest grecki termin, który potem jest wykorzystany do użycia słowa apostazja. Jest to bardzo trudne i bardzo mocne słowo, ponieważ ono jasno stwierdza, że to nie chodzi tylko o jakieś chwilowe odejście, ale jest to termin, który dotyczy, że rezygnuje albo odstaje, i to jest termin, który stwierdza, opisuje sytuację, gdzie ktoś stawia deklarację i potem jej się sprzeciwia. Ktoś mówi: wierzę w Jezusa Chrystusa, a następnego dnia mówi: nie wierzę w Boga w ogóle. Chodził do kościoła, modlił się w kościele, widział rzeczy, które się działy w kościele. Kiedyś coś powiedział na temat wiary, ale następuje odstępstwo. I to, co jest w tej historii Izraela straszne, jest to, że nie widzą dowodów wzrostu w poznaniu Boga, nie ma dowodów w poznaniu łaski, jest raczej ciągły ten sam powrót do tej samej sytuacji. I myślę, że takie sytuacje, kiedy ktoś odchodzi od wiary, są strasznie trudne. Ktoś słucha kazań, chodzi na grupy biblijne, spotyka się na spotkaniach modlitewnych i nagle pewnego dnia stwierdza, że już w ogóle z Bogiem, z Kościołem nie chce mieć nic wspólnego. Więc tu jest pewna przestroga, która się następuje. Mówi, baczmy na siebie. Trzymajmy się Boga blisko. Zachęcajmy się każdego dnia, dopóki trwa to, co nazywamy dzisiaj. Strzeżmy się, abyśmy my nie wpadli w taką pułapkę. I z czego wynika apostazja? Z czego wynika ta deklaracja, że teraz rezygnuję z Boga? I nie mówimy o sytuacji, kiedy ktoś przychodzi do innego kościoła. Nie mówimy o sytuacji, kiedy ktoś idzie z Panem wiernie, ale się przeprowadza do innego miejsca. Mówimy o kimś, kto jawnie, jasno deklaruje, że za Bogiem już podążać nie chce, z Bogiem nie chce mieć już nic wspólnego. I jak to do tego dochodzi? I czytamy, że to jest wynik niewierzącego serca. Że koniec końców, ostatecznie, w sercu takiego człowieka, który kiedyś chodził do kościoła, nie było serce wiary, ale było serce niewierzące. Serce, które przez długi czas się ukrywało. Ale była próba, które to serce już nie było w stanie samo pokonać. I w tej czasie próby nie wołało to serce do Boga, ale raczej mówi, dobrze, to już jest koniec. Dlatego jako ludzie wierzący mamy się zachęcać. Wiersz 13 mówi o tym bardzo jasno, bardzo klarownie. Dlatego zachęcajcie się nawzajem każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby przez zwodniczość grzechu żaden z was nie uległ znieczuleniu. I myślę, że każdy z nas w swoim życiu doświadcza, jeżeli jest człowiekiem wierzącym, doświadcza chwil lepszych z Bogiem i chwil trudniejszych. Chwil, w których upadamy i jesteśmy daleko od Boga i mamy przekonanie, że Boże, może Bóg nas zostawił. Natomiast w takich sytuacjach serce wierzące zawsze będzie sercem, które w pewnym momencie wróci i powie, Panie Boże, przebacz mi to, co zrobiłem, przebacz mi to wszystko. Ja tak naprawdę uznaję Ciebie za największą wartość w moim życiu. Ale serce niewierzące zrobi coś zupełnie innego. Serce niewierzące powie, Panie Boże, w końcu jestem uwolniony. W końcu nie muszę się już chować, nie muszę się ukrywać. W końcu robię to, co tak naprawdę chciałem w moim życiu robić. Bo jak czytamy, my kochamy ciemność bardziej niż światłość. Serce niewierzące kocha ciemność bardziej niż światłość i światłość męczy ciemność. Aż w końcu jest taki moment, kiedy nie można nic więcej z tym zrobić. Jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, zaufaliśmy Chrystusowi, to ostatecznym dowodem na naszą wiarę jest to, że wytrwamy do końca. I co więcej, mamy zachętę w Bożym Słowie do tego, że Bóg nas wspiera w naszym wytrwaniu. Że Bóg nas wzmacnia, że On nas wspiera, On nas się o nas troszczy i On nas nie zostawia. Ale równocześnie, nawet jeżeli ktoś chodzi do kościoła, nawet jeżeli ktoś siedzi w kaplicy, słucha kazania, się modli, czasem głośno się modli, może się okazać, że tam tak naprawdę serca wierzącego nigdy nie było. Jest to trudne. Jest to przykre. W Bożym Słowie czytamy o apostole Pawle, który mówił o swoich współpracownikach, z którymi działał, którzy go opuścili. W pierwszym liście Jana czytamy o tych, którzy byli z nas, wyszli z nas, ale nigdy z nas nie byli. Ale to nie zmienia faktu, że to wezwanie, które tu się kieruje się do człowieka wierzącego. Mówi, baczmy, pilnujmy, trzymajmy się Chrystusa blisko i zachęcajmy się tak długo, jak jest dzisiaj. Kiedy ostatnio kogoś zachęciłeś w jego drodze wiary? Kiedy miałeś z kimś jakąś rozmowę i mówisz, wiesz co, pomodlę się o ciebie. Jesteś dla mnie ważna, chcę się o ciebie troszczyć. Widzę, że może potrzebujesz modlitwy. Chcę zachęcić. Kiedy ostatnio coś takiego w swoim życiu zrobiłeś, żeby zachęcić brata, siostrę w wierze? Być może, jeżeli chodzimy na grupy biblijne, ma to miejsce częściej. Ale to powinno być coś naturalnego dla nas. Powinniśmy się modlić o siebie, wzajemnie zachęcać. Jeżeli wiemy, że u kogoś się coś źle dzieje, pojechać, dopytać. Być z ludźmi po prostu. Ale wiersz 14 to jest ten wiersz, który nas tutaj dzisiaj zatrzyma. Mówi, staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko zachowamy pierwotną ufność, bez zmian, aż do końca. Jeżeli zachowamy pierwotną ufność, bez zmian, aż do końca. To jest to, co koniec końców weryfikuje życie wiary człowieka. I w twoim życiu jeszcze będą próby. W twoim życiu jeszcze się pojawią rzeczy, z którymi dzisiaj nie myślałeś, że może kiedyś będziesz musiał się mierzyć. Ale to, jak reagujesz na te próby, to, jak postępujesz w trakcie tych prób, pokazuje, jakie jest twoje serce. Czy to jest serce, które wierzy Bogu, któremu ufa, mój Panie Boże, pomimo tego, co się dzieje, ufam Tobie. Czy raczej jest to serce, które mówi, w końcu ta sytuacja pozwala mi na to, że mogę zostawić to wszystko za mną. Jeżeli człowiek zgrzeszy, jeżeli człowiek wierzący zgrzeszy, to nie sprawia, że człowiek traci zbawienie. Czytamy o tym, że my jesteśmy i ludźmi wierzącymi i grzesznymi. Natomiast nasze serce i nasza reakcja na to, jak działamy w obliczu grzechu i też w obliczu trudności w naszym życiu, jest tym, co pokazuje, co tak naprawdę w naszym sercu się chowa. I być może dla nas jeszcze to przyjdzie na to czas, żeby pewne rzeczy sobie uświadomić, ale wierzę, że jeżeli trzymamy się mocno Chrystusa, mamy naszego Pana, naszego Zbawiciela, który jest nam wierny, nawet wtedy, kiedy my wierni nie jesteśmy, to mamy solidną podstawę do tego, żeby podążać za naszym Bogiem, żeby ufać Mu każdego dnia, ponieważ On, który własnego Syna nie oszczędził, żeby nas ratować, mówi, ja chcę, żebyś był blisko mnie. Dotykamy tutaj dwóch różnych rzeczy. Dotykamy naszego serca, naszych reakcji, ale równocześnie dotykamy tego, że Jezus Chrystus już w pełni za nasze grzechy zapłacił na krzyżu. I to, czy my raz upadniemy, czy drugi, ale wrócimy na kolana, powiem, Panie Boże, przebacz. To nie sprawia, że od Boga odchodzimy. Dopiero kiedy stwierdzimy, Panie Boże, w ogóle już z Tobą nie chcę mieć nic wspólnego. Nie chcę mieć nic wspólnego z Twoim słowem, z Twoim ludem, to wtedy zachodzi apostazja. Odwracamy się od Boga całkowicie i wtedy się pogrążamy o wiele dalej. Mam nadzieję, że tutaj w kaplicy nie ma dzisiaj nikogo, kto czegoś takiego w swoim życiu dokona. Bo jak czytamy tutaj w Bożym Słowie, to jest straszna. Straszna, ponieważ nie wchodzimy do Bożego odpoczynku. Nie wchodzimy, żeby żyć z Bogiem na wieki. Będziemy od Boga oddzieleni na zawsze. Mam nadzieję, że dzisiaj nie ma tu nikogo, kto kiedyś tego dokona. A jeżeli jest tu ktoś, kto jeszcze nie zaufał Chrystusowi, tak jak dzisiaj czytaliśmy, dzisiaj jest dzień, aby zaufać Bogu. Dzisiaj, nie jutro, nie pojutrze. Więc jeżeli dzisiaj usłyszycie Boży głos, jeżeli dzisiaj słyszysz Boży głos, nie znieczulaj swojego serca. Amen.